Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Czy w średniowieczu religia była super ważna? Oczywiście, że tak, ale wbrew temu, co się powszechnie uważa, nie była jedynym czynnikiem, wokół którego kręciło się życie szeroko pojęte, bo chodzi i o relacje międzyludzkie, i o politykę, i w ogóle o kulturę. Innym z takich super ważnych czynników był alkohol i właśnie o nim sobie dzisiaj poopowiadamy w kontekście średniowiecza. Jak pili polscy celebryci w tamtych czasach, jak zwykli ludzie, po co studentom były noże i jakie dziwne rzeczy można zrobić za dwie flaszki wina? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nie ma sensu tutaj oczywiście dociekać, kto po raz pierwszy wprowadził się na naszych ziemiach w stan upojenia alkoholowego. Natomiast alkohol pojawia się już przy okazji opisów naszej najwcześniejszej historii. Gal Anonim w swojej kronice wspomniał o alkoholu przy okazji postrzyżyn syna Piasta. Znajdziemy taki fragment w jego kronice. Mam ci ja beczułkę dobrze sfermentowanego piwa, które przygotowałem na postrzyżyny jedynego syna, jakiego mam. Lecz cóż znaczy taka odrobina? Wypijcie, jeśli wola. A zatem już nasi przodkowie mieli spust, w tym władcy. Co prawda nie znamy dokładnie upodobań alkoholowych Mieszka I, natomiast o naszym pierwszym królu, o Chrobrym, możemy powiedzieć już zdecydowanie więcej. Każdy z nas miał, ma albo miał, będzie taką, wiecie, ulubioną ekipę do imprezowania i tak samo było w przypadku Chrobrego. Jego party crew liczyło 12 osób i te ich imprezy były bardzo brzemienne w skutki. Zaraz do tego dojdziemy, bo najpierw sobie musimy powiedzieć, że Chrobry imprezować i pić lubił i tutaj pojawiają się dwie opcje, bo mógł należeć do tych, którzy po paru kolejkach robią się agresywni i lepiej im w drogę nie wchodzić, albo do tych, którzy są wyluzowani, jak się napiją. No i Chrobry należał na szczęście do tej drugiej grupy i bardzo mocno wykorzystywali to jego imprezowi ziomkowie, ponieważ jak już Chrobry się wyluzował, to ci jego kumple na imprezie prosili go o łaski dla ich znajomych, którzy coś tam kiedyś przeskrobali. I Chrobry z reguły się zgadzał, bo już był taki wychillowany. Oczywiście to nie tak, że kara była całkiem anulowana. Nie, konsekwencje musiały być, ale były naprawdę symboliczne. Czasami nawet Chrobry sam wymierzał chłostę, ale na pewnym etapie baletu tak bardzo przegrywał już z błędnikiem, że naprawdę to była tylko symboliczna kara. Czy kilku kolejnych władców piło mniej, a może więcej? Tutaj źródła nie są już aż tak łaskawe, jeśli chodzi o informacje, natomiast alkohol musiał się pojawiać na stołach naszych celebrytów w czasie rozbicia dzielnicowego. Czemu? No bo jesteśmy w takim miejscu na mapie Europy, że z jakiegoś powodu jak się człowiek z drugim napije, to od tej pory można mówić o przyjaźni. Czemu takie jest? Pieron wie, no ale nie ma co się z tym faktem spierać. A przyjaźnie, stronnictwa, sojusze były bardzo ważne w czasach rozbicia dzielnicowego, bo mogły bardzo mocno przedłużyć życie. Oczywiście można było zaskarbić sobie czyjąś przyjaźń nadaniami albo jakimiś fajnymi przywilejami, ale czasami zrobienie flaszki jest po prostu szybsze. W związku z tym imprez było całkiem sporo i w związku z tym, że imprez było całkiem sporo, bardzo mocno na znaczeniu zyskały dwa zawody: stolnik i podczaszy. Zacznijmy od tego pierwszego. Stolnik, jak sama nazwa wskazuje, opiekował się stołem swojego szefa, czyli pilnował, żeby posiłki były na czas, żeby wszystko było ładnie i ktoś już sobie dopowiedział, a żeby miał szef zawsze polane. Nie, od tego był podczaszy. Podczaszy pilnował, żeby władca miał zawsze pełny puchar, no ale dobra, nawet na imprezach celebrytów nie ma baletu codziennie. Te balety nie trwają 24 godziny na dobę, więc co robił taki podczaszy, jak akurat imprezy nie było? Do jego zadań należało między innymi przygotowanie piwnicy, żeby tam zawsze było mnóstwo trunków, a przynajmniej tyle, żeby starczyło, jak się jakiś balet znienacka rozkręci. I ktoś sobie teraz może pomyślał, to nie są ważne zawody. No właśnie, nieprawda, bo zarówno stolnik, jak i podczaszy musieli być jednymi z najbardziej zaufanych ludzi swojego szefa, ponieważ koniec końców to od nich mogło zależeć, czy zostanie on otruty, czy może sobie jednak jeszcze odrobinę pożyje. No, także mam nadzieję, że trochę awansowali w naszych oczach. Wiemy już, że często wyprawiano imprezy, żeby zacieśnić więzy przyjaźni, ale alkohol przydawał się też rządzącym na imprezach w innym kontekście. Weźmy sobie tutaj za przykład Kazimierza Sprawiedliwego, który znał tą pierońską prawdę, że pijany umysł wypowiada trzeźwe myśli. To też jak zależało mu na zebraniu opinii od ludzi, których cenił, to zapraszał ich na imprezę, po czym dawał im czas, żeby sobie wypili, a sam oczywiście dziad przebiegły alkoholu unikał. I już po kilkudziesięciu minutach spływały do niego takie opinie i takie ploty, których od tych ludzi by w życiu na trzeźwo nie usłyszał. I teraz ktoś może sobie pomyślał w takim razie, że no to w takim razie alkohol miał bardzo ważny wpływ na rządy Kazimierza Sprawiedliwego. Ja bym poszedł dalej i powiedział, że alkohol miał wpływ kluczowy, ponieważ 5 maja 1194 roku Sprawiedliwy dał się namówić na wypicie kubełka jakiegoś trunku. Czy zrobił to wiedziony ciekawością, czy tym kultowym tekstem "Ze mną się nie napijesz"? Tego do końca nie wiemy, natomiast znamy efekty. Osunął się na ziemię i umarł, czym prawdopodobnie bardzo mocno zepsuł imprezę wszystkim pozostałym.
Kasiu, Kasiu! Nie umieraj! Dopiero 23!
Do tej pory mówiliśmy sobie o celebrytach takich, wiecie, z najwyższej półki, ale przecież byli też tacy mniej znaczący, którzy również lubili sobie poimprezować. Na przykład Bolek Rogatka, jeden z Piastów Śląskich, o którym się w podręcznikach od historii raczej nie wspomina, a szkoda, bo miał super ciekawą biografię. Na przykład jak był mały, to jego babka przemywała mu twarz specjalną wodą. Czemu specjalną, ktoś spyta? Ano... Nie wiem, skąd babka tą wodę brała, w każdym razie wcześniej myły w niej nogi zakonnice. Czy dlatego Bolek potem zaczął ostro pić? Nie wiem, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. W każdym razie Bolek Rogatka nie należał, jak już był dorosły, do ludzi ekstremalnie biednych. Wręcz przeciwnie, miał trochę hajsu, a jak ktoś oglądał film Wilk z Wall Street, to dobrze wie, że jak ktoś ma kupę hajsu, no to szuka coraz to nowych i bardziej ekstremalnych bodźców na imprezach. Zawsze się coś nowego i hardkorowego musi dziać. No i tak samo było z Bolkiem Rogatką. Raz, szukając nowych wrażeń, zorganizował pierwszy na ziemiach polskich turniej rycerski, a po prostu miał to być dobry powód do poimprezowania. No w każdym razie Bolek Rogatka, jak już zdążyliście zauważyć, lubił imprezy, lubił dziewczyny, muzykę. Stał się w zasadzie Marilynem Mansonem wśród polskich piastów na pewien czas i w pewnym momencie nie wytrzymała tego jego żona. Stwierdziła, że woli od niego odejść, nawet być uznawana za upokorzoną, woli zostać bez grosza, ale już nie wytrzyma ani chwili dłużej z tym wiecznie pijanym bucem. Ważnych ludzi w naszej historii, na których życie alkohol miał ogromny wpływ, było oczywiście o wiele więcej, a wśród nich ogromną grupę stanowili miłośnicy piwa. Na przykład Leszek Biały miał odmówić papieżowi udziału w krucjacie, bo rzekomo tam, gdzie się krzyżowcy wybierali, miało nie być jego ulubionego browarka, który jest mu, jak sam twierdził, do życia potrzebny. Ale okej, to jest historia w miarę znana. Opowiedzmy sobie bardziej undergroundową o Konradzie Garbatym. Konrad Garbaty to był książę żagański, ale zamiast zastanawiać się, gdzie to u licha jest, to przenieśmy się do ważniejszego momentu w jego życiu, mianowicie do tego okresu, kiedy okazało się, że zostanie on arcybiskupem w Akwilei. Jak się pewnie domyślacie, to nie są nasze tereny, to są tereny dzisiejszej Italii. I na papierze wydawało się, że wszystko zapowiada się idealnie. Nie dość, że praca na ważnym stanowisku, to jeszcze w kraju z ekstraklimatem, no i jeszcze ten włoski system pracy, czyli może i byle jak. Za to jutro. Ale nie, nie. Okazało się bowiem, że Konrad Garbaty miał swoje priorytety. Jak dotarł na miejsce i dowiedział się, że nie ma tam jego ukochanego piwa pszenicznego, to stwierdził, że pierniczy. Zrezygnował z roboty i wrócił do domu. No i to był spory błąd, ponieważ pod jego nieobecność stołek zajął jego brat, a brat konkurencji nie lubił i kazał Konrada Garbatego wsadzić do lochu, gdzie ten fan piwa pszenicznego zmarł. Tylko ja rozumiem, że teraz niektórzy mają pewną zagwozdkę. No bo kurczę, przecież arcybiskup to poważna fucha, no potężny człowiek. Czy w takim razie nie mógł sobie jakoś ogarnąć tego swojego ulubionego pszeniczniaka na nowym miejscu pracy? Przecież nawet w średniowieczu dałoby się coś takiego chyba zorganizować. Jeśli się nad tym zastanawiacie, to mam dla was pewne, może i marne, ale jednak pocieszenie, że już Jan Długosz zastanawiał się nad tym w swojej kronice i tak napisał. Drobna przeszkoda odwiodła go tak łatwo od sięgnięcia po zaszczytną godność biskupa, moim zdaniem z powodu małoduszności, bo mógł z własnego i cudzego zboża kazać przyrządzać każdy rodzaj piwa i nie odrzucać paliusza arcybiskupiego. Więc wniosek z tego taki, że Konrad był nie dość, że garbaty, to jeszcze głupi. Alkohol potrafił też odmieniać losy nie tylko jednostek, ale setek czy tysięcy osób w przypadku choćby wojen. No bo możemy tutaj mówić o bitwach na przykład, ale zamiast tego powiedzmy sobie o oblężeniach i przenieśmy się do roku 1146, kiedy to w Poznaniu zostali zamknięci ze swoim wojskiem Bolesław Kędzierzawy i Mieszko Stary, a Poznań otaczał ze swoim wojskiem Władysław Wygnaniec. I niestety w obleganym Poznaniu sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Upadek był już tylko kwestią dni i na swoje nieszczęście wiedział też o tym Wygnaniec, ponieważ pewny zbliżającego się zwycięstwa pozwolił swojej ekipie na imprezę. No i porobili się tak strasznie, że następnego dnia nad obozem Wygnańca unosił się charakterystyczny, acz mało przyjemny zapach kaca, a ciszę raz na jakiś czas przerywał tylko chlupot wymiocin wypadający z impetem z gardzieli wojów. No generalnie ma to teoretycznie tylko mało wspólnego z definicją słowa wspaniale, bo wszystko zależy od miejsca, w którym się znajdujemy. Gdybyśmy się na przykład znaleźli obok Kędzierzawego i Starego na umocnieniach Poznania i spojrzeli na to żałosne pobojowisko, to uznalibyśmy, że kac wroga to jest jakiś dar niebios i w związku z tym w okolicach południa z obleganego Poznania wypadło wojsko i bez problemu zmasakrowało skacowanego wroga. Alkohol przy okazji oblężeń mógł też pełnić inną kluczową rolę. Mógł być łapówką, bo znowu żyjemy w takim miejscu na świecie, gdzie albo każdy coś już za flaszkę zrobił, albo przynajmniej słyszał, że ktoś coś za flaszkę dostał. Szukając przykładów, przenieśmy się do okresu, jak czeski władca Jan Luksemburski wojował sobie z pewnym lokalnym biskupem, a ten biskup miał stronnika, Henryka z Wierzbna. Henryk z Wierzbna miał tylko jedno zadanie – utrzymać gród Milicz. Pech jednak chciał, że Henryk z Wierzbna był strasznym alkoholikiem i jak tylko wróg mu zaproponował dwie flaszki wina za oddanie grodu, to ten powiedział: oczywiście człowieku, bierz od razu. Strasznie go musiało swoją drogą telepać, że zrobił to tylko za dwie flaszki wina. No ale jak to mówią, nauk nie sługa. Procenty potrafiły też sprawić, że można było uzyskać nie tylko łaskę, co już wiemy, ale również na przykład jakiś fajny przywilej. I tutaj po przykład przenieśmy się do roku 1222, kiedy to kleryk Mikołaj zaprosił na imprezę księcia Henryka Brodatego. Ale nie mieli być tylko we dwóch, ponieważ zapowiedzieli się na balecie również trzej inni duchowni, wszyscy biskupi, więc balet się zapowiadał naprawdę niezły, ale duchowni nie mieli tylko w planach upić się i nażreć. Nie, 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 planowali przede wszystkim upić Henryka tak bardzo, żeby ten zgodził się dać kasę na klasztor. Czy się udało? Oczywiście, że tak. Henryk bawił się tak znakomicie, że już po paru latach chłopaki cieszyli się nie tylko nowym klasztorem, ale też sporym kawałkiem lasu w okolicy. Rysuje nam się tutaj dość patologiczny obraz społeczeństwa średniowiecznego, no bo ej, wychodzi nam na to, że prawie wszyscy pili. Czy to prawda? Jak najbardziej, na szczęście nie bez przerwy, bo wybawieniem dla ludzkiej wątroby były wtedy liczne posty. Z drugiej strony te same posty były skaraniem boskim dla tych, którzy nie znali umiaru w jedzeniu i piciu. Niektórzy tak bardzo nie mogli się doczekać końca postu, że skończyli przez to marnie, jak pewien książę Żagański, który tak strasznie nie mógł się doczekać, aż skończy się 40 dni poszczenia, że jak tylko się ten okres skończył, to wpadł do spiżarni i zeżarł 13 kurczaków, a to wszystko popił koktajlem z piwa i wina. Czy umarł? Oczywiście. Czy szczęśliwy? Tak! Na szczęście nie wszystkie ważne persony w naszej historii były takimi potwornymi menelami. Na przykład byli tacy, którzy albo unikali alkoholu, albo rezygnowali z niego w ogóle. Przykłady? A proszę uprzejmie, na przykład ojciec Przemysła II uchodził za abstynenta, albo nikt go nigdy po prostu z flaszką nie nakrył. W każdym razie, czy to, że nie pił, oznaczało, że nie miał wad? Absolutnie nie, bo na przykład potrafił 4 lata z rzędu się nie kąpać. Innym abstynentem, i to już takim turbo-turbo abstynentem, był ojciec Kazimierza Wielkiego, czyli Łokietek. On nie pił alkoholu w ogóle, czym prawdopodobnie wyczerpał pokłady abstynencji w rodzinie totalnie, bo jego syn balety uwielbiał, ale nie tylko dlatego, że Kazimierz Wielki lubił się sponiewierać jak szmata. Nie, on po prostu znał PR-owy potencjał dobrego baletu. Wiedział, że na imprezie, w kuluarach, można naprawdę dużo ugrać. To też jak przyjeżdżali do niego znamienici goście, to organizował im fajne balety, na przykład Uwierzynka w 1364 roku. Przenieśmy się teraz z celebryckich salonów do miejsc, gdzie pijali zwykli ludzie, czyli do karczm, które też były mimo wszystko związane i to dość mocno z rządzącymi, nie tylko dlatego, że rozmawiało się tam pewnie już wtedy o polityce, co nigdy nie jest dobrym tematem do baru, generalnie nie polecam, ale to pewnie większość z was i tak już wie, ale po prostu przynosiły ogromne zyski, w tym również samym karczmarzom naturalnie, więc to była fucha przekazywana bardzo często z pokolenia na pokolenie. Ale warto też wiedzieć, że karczmy, czyli odpowiedniki dzisiejszych barów, to były bardzo ważne miejsca. Często taka karczma była równie ważna w jakiejś miejscowości co kościół, ale nie tylko dlatego, że można tam było iść się sponiewierać. Nie, to było po prostu ważne miejsce dla lokalnej społeczności, bo to właśnie w karczmie odbywały się narady albo sądy. Swoją drogą, sąd z dostępem do alkoholu nie brzmi jakoś świetnie. A czy w karczmach było bezpiecznie? O dziwo, tak, zwłaszcza w tych, które były w miastach, na przykład w średniowiecznym Krakowie, do knajp często zaglądała taka straż miejska, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnej rozruby. Jak akurat nie było, to wypraszali z baru albo tych, którzy już gdzieś tam zalegli pod stołem, albo tych, którzy przejawiali potencjał na wzniecenie jakiejś bójki w najbliższym czasie, a później szli na kontrolę do kolejnej knajpy. A czy w karczmach można było pić non-stop w tamtych czasach? Absolutnie nie, bo w pewnym momencie rozlegał się dźwięk dzwonka i to oznaczało koniec sprzedaży alkoholu w danym dniu. Ewentualnie można było sobie coś tam wziąć na wynos, a potem wypad z baru. Swoją drogą, nie można też było alkoholu kupić na przykład w niedzielę przed sumą, czyli przed taką mszą, ale po niej już tak. Skoro już wspomnieliśmy sobie o kościele i karczmach, to opowiedzmy sobie o hybrydzie jednego i drugiego, bo owszem, w średniowieczu istniało coś takiego, jak prowadzone przez duchownych karczmy plebańskie. Polegało to na tym, że taki duchowny w sumie robił na dwa etaty, bo po mszy szedł do swojej knajpy i polewał piwo ludziom, którym jeszcze niedawno udzielał komunii. Naturalnie papieżowi się to nie podobało i surowo zabronił czegoś takiego w 1279 roku, ale któż by się tam przejmował jakimś papieskim zakazem, skoro można było zarobić dobry hajs. To też duchowni dużo czasu spędzali w swoich knajpach i często przenosili tam też swoje obowiązki. Zdarzały się śluby w karczmach plebańskich, ale zdarzały się też sądy, gdzie duchowny był sędzią, tak zwane sądy kościelne. Ale nikogo nie dziwił obrazek, jak podczas przerw w obradach duchowny polewał piwo stronom konfliktu.
Spotkamy się w sądzie!
Tak?
Tak!
Okej, spoko. Powiem starej, że będę rano.
Wiemy już zatem, że na karczmie dało się naprawdę sporo zarobić. Czasem podobno karczma potrafiła się zwrócić już po roku, ale generalnie alkohol to był potężny biznes już w średniowieczu, a gdzie potężny biznes i potężne pieniądze, tam w pewnym momencie bardzo często może dojść do mniejszego lub większego konfliktu. My sobie omówmy taki większy, taką mikrowojnę piwną z 1378 roku z Gdańska, ponieważ obecni tam wtedy krzyżacy w pewnym momencie stwierdzili, że oni nie będą już korzystać z usług gdańskich piwowarów, tylko będą sobie sprowadzać browarek z innych stron. O mój Boże, jak się gdańscy piwowarzy wściekli. Zaczęły się zamieszki. Niektórzy z nich weszli z mordą do ratusza i zaczęli wydzierać się na rządzących, ale w tym przypływie nienawiści chyba zaczęli zapominać, z kim mają do czynienia, bo krzyżacy bardzo szybko stłumili bunt, a najbardziej zagorzali obrońcy gdańskiego piwa skończyli po prostu na szubienicach. Przy czym koniec końców udało się efekt osiągnąć, bo krzyżacy, trochę zaniepokojeni skalą zamieszek, uznali, że jest dobra, okej, już będziemy korzystać z tych waszych browarów, tylko ludzie, dajcie spokój. Więc w sumie efekt osiągnięty. Omówiliśmy sobie na razie alkoholowe igraszki władców, trochę mniej znanych celebrytów, duchownych, ale jeszcze tutaj brakuje jednej grupy, która dość powszechnie kojarzy się z ostrym piciem i naprawdę nie chcę tutaj nikogo urazić, ani stereotypizować. Po prostu sam na to byłem dobrym przykładem przez kilka lat. Dokładnie 5. I już wszyscy wiemy, że chodzi o studentów, bo wierzcie lub nie, ale już w średniowieczu było coś takiego jak otrzęsiny czy picie piwa na śniadanie. Czy władzom uczelni się to podobało? Absolutnie nie. Poza tym studenci w średniowieczu mieli jeszcze dodatkowo utrudnione zadanie, bo nie mogli chodzić w miasto w cywilnych ciuchach. Musieli zakładać takie długie koszulę z kapturem, można w sumie powiedzieć, że bluzy. To był strój studenta, za którego brak groziła kara finansowa, jakby ktoś na mieście przyciął. Ale czy studenci się tym przejmowali? Absolutnie nie. Szli na miasto w cywilnych ciuchach, a dodatkowo brali ze sobą bardzo często noże, co było absolutnie zabronione. A jak się tłumaczyli w razie przypału? Mówili: wow, chwila, chwila, panie władzo, przecież ja jestem studentem. Muszę w każdej chwili być gotowy, żeby zaostrzyć pióro. Studenci z Krakowa, no bo umówmy się, mówimy tutaj o studiowaniu na naszych ziemiach w średniowieczu, więc musimy sobie mówić o Krakowie. W każdym razie ci studenci szli do swoich ulubionych knajp, które stały się takimi pierwszymi nieoficjalnymi barami studenckimi i tam pili piwo, śmiali się i robili użytek z noży. Tylko mam wrażenie, że nikt się tutaj nie łudzi, że grupowo ostrzono pióra. No nie, dochodziło do bujek i to na tle narodowościowym, ponieważ tak wtedy, jak i dzisiaj, było mnóstwo stereotypów, a wiązało się to z tym, że do Krakowa na studia przyjeżdżali ludzie z różnych stron Europy, praktycznie ze wszystkich stron Europy, można stwierdzić. No i na przykład uważano, że Czesi to heretycy, że Węgrzy to barbarzyńcy, a że chłopaki z Mazowsza to złodzieje. No i wystarczyło, że ktoś miał zły humor albo skłonności do bycia agresywnym po alkoholu i usłyszał dwa stoliki dalej jakiś dziwny akcent, i już po chwili cała knajpa cięła się po ryjach nożami. Czy za coś takiego można było wylecieć z uczelni? Teoretycznie tak. Był taki przepis, ale w większości kończyło się na karze finansowej i można było studiować dalej. Jak zatem widzicie, alkohol w średniowieczu miał gigantyczny wpływ na losy nie tylko jednostek, ale też naprawdę sporych grup. Wpływał na relacje międzyludzkie, na politykę i na szeroko pojętą kulturę, której echa odczuwamy nawet i dzisiaj. Oczywiście takich czynników było więcej. Była oczywiście religia, był też seks, a wszystko, co w średniowieczu ważne i ciekawe, znajdziecie w książce Historia bez cenzury 4 Średniowiecze bez trzymanki. Swoją drogą, jeżeli zamówicie ją z naszego sklepu hbcwr.pl, gdzie znajdziecie też nasze ciuchy, to dostaniecie taką książkę z autografem autora, czyli moim, tak tylko wyjaśnię, może na wszelki wypadek. W każdym razie polecamy wam książkę serdecznie, co tam serdecznie, cholernie! I do zobaczenia następnym razem.